Sony Alpha Academy Polska. Zapraszamy na drugą część rozmowy.
Czy zdarza Wam się używać stare manualne pleśniaki, stare manualne obiektywy? To już jest ten wiek,
ja
że zasnął.
Zadumał.
Dobrze.
Nie,
to jednak internet.
Pracujcie. No. Nie, no, jeżeli chodzi o stare obiektywy, to raczej nie, bo w kamerach, przynajmniej tymi kamerami, którymi do tej pory się posługiwałem, to obiektywy były wbudowane. Więc no, z racji tego, że nie było wymiennej optyki, to nie używam starych obiektywów manualnych.
Szabla, wygrałem. Dziękuję, Jonasz.
Wygooglowałem coś dla was. Tak, jest jednak 250 mm, a nie 300.
Wygrałeś.
Ja byłem bardziej hardkorowym userem Olympusa.
Słuchajcie, po szybkim googlowaniu znalazłem też testy z Alfą 7 R Mark II. Zwróćcie uwagę na te ciekawe rozmycia tła.
No wiesz, 252.0 musi mieć ciekawe rozmycie tła. To w ogóle nie ma bata. To są świetne szkła, natomiast prawdopodobnie kosztuje 1 000 000 zł.
I, 18, nie, to tyś, nie, to była inna cena.
I nie można wziąć w leasing.
No, używane.
No, ciekawostka.
Raczej nie.
Ale 250.
Do 8 000 dolarów.
Chyba bym dołożył do nowego obiektywu. Jonasz, a ty pleśniaki używasz jeszcze czasami?
Wiesz co, zdarza mi się, ale z reguły podpięte raczej do pleśniakowych aparatów. Bo takimi też się lubię parać, ale jeżeli już coś podłączam, to z reguły to są szkła praktyki.
Praktyki?
Moim zdaniem niedocenione.
To dobra, a teraz, nie, wiesz co, są przecenione moim zdaniem, tu bym dyskutował. O Helios 85, 1.5 i Pentakon, jak sądzę, będę tłumaczył. Tu mamy kolejne, to jest w ogóle renesans teraz starych obiektywów i one moim zdaniem są przecenione. O, zasna firma Soligor, pamiętam, miałem kiedyś obiektywy Soligora. Tu nawet się Industar pojawia, Pentakon 135, Meyer Optik Gerlitz 105. To ciekawe, bo o, to ja wam pokażę coś, co nie, naprawdę najświeższy mój nabytek. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. O, mam coś takiego. Nie wiem, czy widać, nie widać, nie widać, widać. O, teraz da się przeczytać.
Coś tam widać, może, ale
reżyser wrzuci na cały ekran. O. Pentakon Auto, a to jest de facto konstrukcja właśnie ze zgorzelca prawie, Meyer Gerlitz. 100 mm, jest w ogóle szokująco fajowski obiektyw i kosztuje, ja lubię pleśniaki, jak kosztują do 250 zł. Jak są,
no, to jest maksimum.
Jak są droższe, to już nie są takie fajne. Natomiast widzę, że sporo naszych tutaj widzów jednak używa, ale widzę, że takie bardziej poważne rzeczy, jak Rockcory też 1.4.
Ja mam też Rockcorek.
Ja wiedziałem, że coś pokażesz. 70-200 f4.
70-200, dokładnie to 75-200 4,5. Tak naprawdę, ale przesuwny zoom w idealnym stanie, także jeżeli chodzi o to, to
Pamiętasz, jak się mówiło na takie zoomy wtedy? Pamiętasz, jak się na takie zoomy wtedy mówiło?
One touch.
Tak, bo się śmialiśmy, że są zoomy one touch i two touch.
110 zł zapłaciłem za ten obiektyw.
To... No, to nie przepłaciłeś, to jest rozsądny pułap, jeżeli chodzi o takie szkła. Rzucę okiem jeszcze w komentarze. Nie, no słuchajcie, to jest niesamowite, bo pojawił się najbardziej tajemniczy człowiek, jakiego znam. I to jest człowiek o pseudonimie Rastix. Muszę powiedzieć, że człowiek o pseudonimie 007 jest mniej tajemniczy od człowieka o pseudonimie Rastix, ale niektórzy go znają, miło wspominają współpracę z nim, także pozdrawiamy kolegę Rastixa zdecydowanie serdecznie. Tak, zrobiło się dosyć sentymentalnie, bo widziałem sporo osób z Alfa Klubu dawniejszego, sprzed lat, więc cieszy mnie, że są również z nami na naszym Sony Alpha Academy. Jakby z klubu do akademii się upgrade'owaliśmy, to już jest chyba, to jest chyba zupełnie niezła rzecz. Słuchajcie, dużo mówiliśmy o obiektywach, bo uważam, że obiektywy to jest najfajniejsza rzecz tak naprawdę, słuchajcie. Cała reszta ma dużo mniejsze znaczenie.
No i jest jedna rzecz jeszcze ważna, że o obiektywach można mówić obiektywnie.
obiektywnie, to słuchajcie, jak mówimy o obiektywach i mówimy sentymentalnie i Rastix i ten, to ja wam pokażę, co znalazłem ostatnio, bo też chciałbym, żebyśmy trochę o fotografii dzisiaj porozmawiali. I znalazłem fotografię, której nie widziałem ze 20 lat.
300 lat.
Nie, pewnie ze 20. O. Uwaga, możecie się śmiać. Sabi zaraz będzie robiła zdjęcia ekranu pewnie. Dobra. Uwaga. Kto znajdzie mnie? Jedziemy. Jeszcze będzie. Jeszcze jest ostrość.
O. Ta dziewczynka na dole, po lewej stronie?
Nie, nie miałem wtedy takiego biustu.
No. Aha.
No.
Nie, to ja tu bez okularami to ja nie widzę.
No, no widzisz? Takie czasy były. Słuchaj, nawet byłem zdziwiony, bo to jest całkiem dobrej jakości obrazek, słuchaj, od fotografa zawodowego. Także w 90 roku zawodowy fotograf takie rzeczy robił, już z napisami nawet. Także dość niesamowita rzecz. Okej, dobra, koniec z sentymentalizmem. Patrzymy w przyszłość. Niedawno,
no bo sentymenty.
Tak, niedawno była premiera aparatu Sony A1. Jak sądzicie, czy to już jest koniec? Bo niektórzy mówią, że to jest aparat totalny i już w zasadzie więcej się nie da wymyśleć. Czy jak sądzicie, coś jeszcze jednak teoretycznie to jest aparat, który łączy cechy trzech aparatów, choć nie do końca moim zdaniem, nie do końca się z tym zgadzam, bo mam na myśli tutaj dziewiątkę i R-ki, czyli duże rozdzielczości i ultra duża szybkość. Świetnie filmuje, czyli coś z S-ki, ale jednak tej światłoczułości S-kowej mieć nie może.
Nie, nie ma.
No właśnie, i teraz jest pytanie, czy to jest ten słuszny kierunek? Już nasza zaprzyjaźniona firma na N się odgraża, że będzie w tym roku pokazywać kolejny profesjonalny, nie, wróć, pierwszy profesjonalny aparat bez lustra, a kolejny profesjonalny model w ofercie. I oni już zapowiedzieli, że będzie miał 8K, więc też będzie miał dużo pikseli. Co sądzicie, albo co byście dodali, albo pofantazjować możecie na temat tego, o co można by wzbogacić A1 za 2 lata, albo 3?
No, pewnie jakiś przełom mógłby się nastąpić, ale taką rzeczą, której jeszcze nie ma w tej klasie sprzętu, to jest globalna migawka, czyli coś, co mogłoby się pojawić wreszcie w aparatach i to byłby naprawdę duży krok naprzód. Moglibyśmy wtedy całkowicie migawkę mechaniczną wyeliminować. Także mogę sobie to wyobrazić, że aparat nie ma mechaniki takiej typowej dla aparatów w tej klasie.
No jest to jakaś koncepcja, chociaż ja do końca nie jestem pewien, czy to rzeczywiście byłby aż tak duży przełom. A co o tym myślisz, Jarek? Jesteś z nas najstarszy, no, musisz coś myśleć.
Za to koncepcja rozdzielenia aparatów na z dużą rozdzielczością, na szybkie aparaty typu do sportu, aparaty do filmowania, była dla mnie lepszą koncepcją niż zrobienie czegoś, co ma wszystko w sobie. Na pewno jakaś idea w tym jest, bo najlepiej sprzedającym się aparatem była 7 Mark III. To był najbardziej uniwersalny aparat, o w miarę przyzwoitej rozdzielczości, dosyć szybki, za to również miał tryby filmowania, profile obrazowe i tak dalej. Ale był takim środkiem. Za to ten aparat A1 to jest taki już, powiedziałbym, no, mocno wypasiony sprzęt, który można wykorzystać, tak jak powiedziałeś, zamiast 9 Mark II, zamiast R-ki Mark IV. Co do filmowania, sam powiedziałeś, z czułością nie najlepiej, no ale jest też jakiś pomysł, profile obrazowe.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, Jarek, że ja nie powiedziałem, że z czułością nie najlepiej, tylko nie aż tak dobrze jak w 7S Mark III.
No a to ja co powiedziałem jest... przed chwilą?
Nie, powiedziałeś, że szklanka jest do połowy pusta, a ja powiedziałem, że jest do połowy pełna.
Nie, ale chodzi mi o to, że połączenie tych trzech aparatów no, skutkuje tym, że potężna rozdzielczość matrycy, małe piksele i nie da się zrobić czegoś takiego jak z matrycą 12-megową w pełnej klatce, więc...
No nie da się.
Słuchajcie, to ja jeszcze... To ja jeszcze oddam głos Jonaszowi i potem spuentuję tak, że wam w pięty pójdzie.
No dobra, czekając na twoją puentę, coraz bardziej popularne są aparaty właśnie hybrydowe, takie, które będą w sobie łączyć i cechy filmowe, i cechy fotograficzne. Też jak zobaczyłem specyfikację Alfy 1, a w zasadzie zobaczyłem ją tylko chwilę przed informacją prasową, to byłem dość mocno zdziwiony i nie byłem przekonany, czy faktycznie znajdą się chętni na taki aparat, a okazało się, że tych chętnych jest znacznie więcej niż fabryka jest w stanie wyprodukować, więc nieważne, co my myślimy o tych aparatach, ważne jest to, co myślą o nich fotografowie, którzy po takie narzędzie sięgają.
No, ja myślę, wiesz co, że dosyć typowym zjawiskiem, ja byłem z kolei niedawno z Jarkiem, to kiedy były mistrzostwa halowe w Toruniu, 2 tygodnie temu już, czy tydzień temu, już się pogubiłem. Ten czas tak szybko leci. Tam spotkałem fotografa, który pracuje w dużej agencji, ale też po prostu ma swoje studio i pracuje tak. 2 sztuki 9 Mark II plus A7 R Mark IV do studia i do takich trochę spokojniejszych rzeczy. No i powiedział mi, że właśnie sprzedaje 7 R Mark IV, żeby zastąpić go A1. Więc to jednak też w tą stronę idzie i to dwie takie historie słyszałem, nie wiem, czy mogę mówić o drugiej, bo ta osoba jest z nami na sali, widzę. Natomiast rzeczywiście A1 jednak jest bardzo kusząca. Mamy też, w ogóle pozdrawiam serdecznie, Adam Adamski się pojawił na sali i wiem, że wielu fotografów przyrody używa często i 9 i R-kę 4, bo bardzo często ta duża rozdzielczość jest potrzebna do pejzażu, czy po to, żeby właśnie wykadrować fragment. Ja próbowałem R-ki 4 na Areo Baltic w Gdyni w 2019 roku i robiłem też 9 i 9 była zauważalnie szybsza, jeżeli chodzi o fokus, zauważalnie szybsza, jeżeli chodzi o zdjęcia seryjne, ale jak potem przerzuciłem je do Capture One, zacząłem obrabiać, mówię, tak naprawdę wolałbym R-kę, ale tak naprawdę wolałbym R-kę i 9, żeby to było w jednym. No i to się udało w 9, w tym w A1 i dlatego mi się tak bardzo kręci. A teraz będzie moja puenta, ponieważ tak, przeglądałem komentarze w międzyczasie tak zwanym i rzeczywiście bardzo dużo powtarza się o globalnej migawce. Okej. I globalna migawka, moim zdaniem, rzeczywiście ona. Znaczy, po pierwsze, to nie jest żadna wielka fantazja, bo myślę, że ona się na pewno pojawi. Ale biorąc pod uwagę szybkość odczytu danych z migawki z A1 czy 9 Mark II, to ona takiego naprawdę przełomu nie zrobi.
No, czas synchronizacji z błyskiem może zmienić.
No tak.
Bo mamy jedną dwusetną tylko przy migawce elektronicznej.
Bardzo słuszna uwaga. Mam pytanie i też do naszych widzów. Kiedy ostatnio błyskali?
Ja przed chwilą.
Tak?
Tak. Robiłem zdjęcie tutaj kotu niedawno.
To mnie zszokowałeś, słuchaj. dobrze, bo ja na przykład...
Mogę pokazać lampę.
No bo właśnie chciałem powiedzieć, czy masz, czy tylko opowiadasz bajki z mchu i paproci?
Mam, w torbie sobie stoi za mną.
No właśnie, ja na przykład nie mam w ogóle lampy i mnie się nie zdarza błyskać. Jarka nie pytam o błyskanie, bo w filmie się nie błyska.
Ale się świeci.
Jonasz,
ale się świeci.
Kiedy ostatnio robiłeś zdjęcie z lampą błyskową?
Oj, bardzo dawno temu.
No widzisz, zostałeś przygłosowany, Szabla. Natomiast prawda, myślę, że jest jak zwykle gdzieś po środku. Natomiast ten czas synchro, ta globalna, tutaj prędzej by pewnie Maciek Szamałek mógł się odezwać o globalnej, robiąc z R2R zdjęcia, gdzie mogą się pojawić jakieś drobne artefakty na końcówkach śmigieł na przykład, ze względu na niedostatecznie szybki odczyt danych z matrycy. Ale moim zdaniem to byłoby fajne, ale nie byłoby to przełomowe. Ja myślę, że to, co byłoby naprawdę fajnym przełomem, to gdyby się okazało, że powstała nowa technologia, że mam 50 milionów pikseli i czuło się jak dzisiejsze 12.
Ta-dam. Ale wtedy 12 miałoby czułość taką jak obecne 3 miliony pikseli.
No i byłoby jeszcze fajniej, bo po prostu mógłbyś uprawiać fotografię, fotos, światło, zupełnie bez światła.
Uwaga, będę demonstrował.
No, ale chyba nam, było widać? Chyba nam w oczy nie błyśniesz. Nie było widać. Nie widać, widać. Widać, nie widać, nie. Nie, no pokaż tą lampę, a nie tam błyskasz, bo masz... A, rozumiem, masz jakieś innej firmy pewnie.
Nie. R45, proszę bardzo, bardzo ładna lampka.
Bardzo porządna lampiszcze jest. Rzeczywiście. No dobra, uwierzyłem ci, ale myślę, że prędzej w czułości wszyscy by poszli niż w tą globalną. Tu mamy ciekawy jeden komentarz. Średni format, taki komentarz się pojawił. Ja do tego komentarza nawet bym się odniósł, ale to głównie dlatego, że byłbym nawet za, pod warunkiem, że byłby to prawdziwy średni format. A nie jak ostatnio przeczytałem, ktoś ładnie powiedział, mikrośredni format. Słuchajcie, te cyfrowe średnie formaty, które są w tej chwili, one są troszeczkę większe od pełnej klatki. To jest 70% większa klatka. To jest dość daleko jeszcze do formatu, który był kiedyś bardzo niepoważnie traktowany, do formatu 6x4,5. Był to taki amatorski średni format, a ten cyfrowy dzisiaj, zresztą Sony produkuje te matryce, to jest taki jeszcze kawałek do 6x4,5. Duży kawał do 6x6, jeszcze większy kawał do 6x7. Więc być może średni format byłby fajnym pomysłem, ale wtedy, kiedy ta klatka byłaby naprawdę duża, ale przygotować musielibyśmy się wtedy na wydawanie pieniędzy typu 100 tysięcy na aparat, bo taka byłaby prawdopodobnie skala produkcji. O, jest fajna koncepcja, ale nie byłaby łatwa, a mianowicie elektroniczny ND. To jest rzeczywiście fajny pomysł. Nie wiem, czy dzięki globalnej migawce byłoby to możliwe. Teoretycznie, jeżeli matryca byłaby tak szybka, że byłaby globalna, to pewnie można by robić dowolnie krótkie czasy, ale dowolnie krótki czas nie oznacza ND. To nie jest to samo. Zwłaszcza filmowcy powiedzą, że to nie jest to samo.
Puszczając wodze fantazji, skoro już tak odpływamy, co mogłoby mieć A1 Mark II, to właśnie pomyślałem sobie o tym wątku filtrów ND, który się pojawił, i co byś powiedział na taki filtr jak na przykład w kamerze FS7 Mark II, czyli ten zmienny optyczny filtr ND umieszczony w korpusie.
Czyli jak w FX6 w korpusie. Byłbym za, tylko to jest duża rzecz. On niestety gabarytowo jest całkiem spory i byłoby go trudno wbudować w coś, co miałoby normalny rozmiar, kształt aparatu. Dlatego myślę między innymi...
Stabilizację przy okazji.
I przy okazji stabilizację. Myślę, że między innymi dlatego FX3 nie ma tego filtra szarego, bo właśnie jest to nieduży aparat.
Bo by się ruszał.
Tu mamy, serdecznie pozdrawiamy Amadeusza, który napisał... Rafał, pamiętasz, jak pisałem, że moim ideałem aparatu byłyby 4 zespawane matryce z A7S3. No byłoby nieźle, ale to Amadeusz, ja mam pytanie, a jakie szkła byśmy do tego wkładali? Bo już musielibyśmy pójść rzeczywiście w stare szkła, stare obiektywy średnioformatowe.
Linkow.
Nie, to Linkow jeszcze nie był potrzebny, ale myślę, że już jakieś takie od Mamii na przykład 7.
No to na pewno.
Mamy tutaj kolejną sympatyczną osobę, w pewnych kręgach znaną jako mama Kuby, a nie Rozwadowską, i ona pisze, był z nią live na naszej grupie, nie znam się na tym, o czym
ale
mówicie,
ale oszukuję, że się nie zna,
ale fajnie na was popatrzeć. Nie, no Ania po prostu się zna na robieniu zdjęć, my na przykład się nie znamy na robieniu zdjęć, znamy się na tym, czym się robi zdjęcia, no więc to jest ta różnica.
Na gadaniu się znamy.
Chyba wolałbym być Anią jednak niż Rafałem. No, Ania umie robić fajne zdjęcia.
No, nie idźmy w tą stronę.
Tak, nie, chciałem być trochę nowoczesny w tym momencie. Okej, słuchajcie, to myślę, że o sprzęcie dość dużo sobie pogadaliśmy i całkiem sporo komentarzy. Ja jeszcze tutaj zaglądam. No właśnie, Amadeusz też zauważył, pleśniaki od formatu 6x6 idealnie to samo koło obrazowe. Tak właśnie myślałem i jak skończymy, to będę...
A byłoby większe to koło obrazowe jednak. Tak, cztery matryce, to byłoby 72 mm szerokości i ile tam? 48? No, no to może, no.
Blisko. Okej, okay, no... A, kurczę, słuchajcie, to jest jeden z mocniejszych live'ów, bo wbił do nas jeszcze nasz serdeczny przyjaciel Łukasz Jędrzejewicz, który już widzę szabla się uśmiechnął, z bardzo celnym komentarzem, obiektywy się zrobi, spokojna wasza uczesana. Ale z tym uczesana to pojechałeś.
Ale mocowanie musiało być nowe, kurczę.
Nie chodziło ci, Łukasz, jest o szablę, jak napisałeś, że uczesana. Tak, to ja może zdradzę tajemnicę, że ta tajemnicza postać to jest Sigma. Serdecznie pozdrawiamy przyjaciół Sigmy. Natomiast dobra, dosyć, słuchajcie, o śrubkach, nie bądźmy już takimi śrubkologami. Myślę, że dobrze byłoby też powiedzieć o tym, co ostatnio w fotografii się działo, bo na przykład jest coś takiego jak Sony World Photography Award, zwany popularnie SWAPą, SWPA, i mamy tam trochę polskich akcentów, prawda? Jonasz, zdaje się, że wyszukałeś zgłoszenia i stronę odpowiednią i poprosimy naszego reżysera Alana Parkera, nawet się rymuje, żeby linka może do SWPA wrzucił. O, coś mruga.
Tak, widać. Mamy właśnie jakieś problemy techniczne.
Nie widać.
Nie, ja myślałem, że to jest zamierzone, wiesz?
Wyłączyć na chwilę.
A tak, dobrze. No i to jest ten... Czekaj. Ty naprawiasz problemy techniczne, a Jarek opowiada dowcip, bo to jest ten moment. Jarek mi kiedyś powiedział, że telewizja nie znosi ciszy. Jarek, dowcip.
Ja poproszę o inny zestaw pytań. Na przykład, w którym roku była bitwa pod Termopilami i dlaczego nie brali w niej udziału Polacy? Odpowiadam. Bitwa pod Termopilami odbyła się w 840 roku przed naszą erą, a nie brali w niej udziału Polacy, ponieważ nie było jeszcze Związku Radzieckiego.
Tak. To... Tak, to jest dobry dowcip, muszę powiedzieć. Tak, okej. Okay. Tak. No dobrze. I zapadła taka niezręczna cisza. Mogę tu zostać? Okej, mamy to, naprawiliśmy. Dziękuję, Jarku.
No, proszę cię bardzo.
Dobrze, opowiedz może o konkursie, Jonasz, i o zdjęciach.
Jasne,
i o polskich wątkach.
Dokładnie, no w tym roku pojawiły się 3 polskie wątki i w tym roku mamy bardzo duże szczęście do kategorii reportaż, bo tutaj pojawiły się właśnie 3 wyróżnione prace. Ale wcześniej o samym konkursie. W zasadzie to jest największy konkurs fotograficzny na świecie, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę zgłoszeń. W tym roku to było ponad 330 tysięcy zgłoszonych prac, z czego około 140 tysięcy zostało zgłoszonych do tej części, nazwijmy to, profesjonalnej. Też jest otwarta część konkursu, w której pracę może zgłosić każdy. No i właśnie w tej części profesjonalnej wyniki zostały ogłoszone 27 bodajże lutego. W linku, który nam tutaj Alan wrzucił, możecie podejrzeć wszystkie prace, ale chciałbym wam dzisiaj pokazać te właśnie 3 polskie wątki. Pierwszy dokument Agnieszki Maruszczyk. Czarno-biała dokumentacja wychowywania dzieci w domu i uczenia dzieci z domu przez ostatni rok. To jest wątek, który, o którym wszyscy słyszymy i gdzieś tam w różny sposób może nas dotykać. Bardzo ciekawie przedstawione na fotografiach. Kolejna osoba, Tomasz Lazar, i to jest fotograf, który pojawia się w konkursie SWPA już po raz trzeci. W poprzednich latach, nie pamiętam w której kategorii, zdobył pierwsze miejsce, potem drugie miejsce, w tym roku jest to wyróżnienie. Również tematyka serii mocno opierająca się o wydarzenia ostatniego roku. Zapraszam wszystkich do oglądania zdjęć. I trzecia postać, Justyna Górniak, akurat tutaj reportaż na temat Tatarów Krymskich, takiej mniejszości żyjącej na terenie Ukrainy.
No widzę, że dość niestandardowy reportaż, mocno opierający się na symbolach.
Tak, bardzo, bardzo symboliczne fotografie. Też przeglądając zdjęcia zgłoszone do konkursu SWPA, bardzo ciekawym aspektem jest to, że to są fotografie zgłoszone z całego świata. Do tegorocznej edycji zdjęcia były zgłoszone z 220 krajów i regionów. Podkreślam, regionów.
Bo nie masz tylu krajów.
Dokładnie, państw na świecie jest około 192, tak jak sprawdziłem, ale jest trochę spornych terytoriów.
Gdańsk.
No to jest zły przykład.
To jest zły przykład. Ale ciekawe jest oglądanie fotografii z różnych zakątków świata, jak na różnych kontynentach patrzymy często na dość podobne rzeczy. Zapraszam was do oglądania. No, myślę, Rafał, tak? Że ty też pozostając w temacie konkursów fotograficznych masz jeszcze nam coś do pokazania.
Już udostępniam, co prawda doskonale jest to znane tutaj naszym widzom, jak sądzę, ale jestem niesamowicie dumny z tego powodu. Więc tak chciałem przypomnieć, przypomniało mi się też dzisiaj, jedną sekundę, czy już widać mój ekran? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie, ale teraz będzie widać mój ekran. O, ten obrazek myślę, że wszyscy znają. Natomiast polecam, no wszyscy znacie DP Review, Digital Photography Review. To jest chyba jeden z najstarszych portali o fotografii cyfrowej. Ja nie pamiętam, ale pewnie już blisko 20 lat to może być, jak
ponad,
tam się...
Ponad 20 lat.
Ponad 20, no ja tak sobie kojarzę, ze 20 lat to już tam zaglądam. No i 16 marca opublikowali taki sobie, tutaj można zrobić przegląd, zdjęcia nominowane do tegorocznej nagrody World Press Photo. No i jestem bardzo dumny z tego powodu właśnie, że też znany z naszego life'a fotograf Tomek Markowski, pracujący dla Przeglądu Sportowego, wysłał swoje zdjęcie. Ono zostało nominowane w kategorii sport, zdjęcie pojedyncze. Mocna sytuacja. To taka ciekawostka. Rozmawiałem o tym zdjęciu z Tomkiem i bardzo często mówi się o tym, że po co komu 20 klatek na sekundę i czy na przykład wizjer elektroniczny nie ma za dużych opóźnień do akcji. No, ja jak dzwoniłem, żeby złożyć gratulacje Tomkowi, on powiedział, nie no, wiesz, dobry sprzęt, to się łatwo robi, nie? Więc tu jest Alpha 9 Mark 1 jeszcze i obiektyw 100-400. Takim sprzętem to zdjęcie zostało zrobione, także myślę, że wszyscy możemy być z tego tytułu dumni, bo to polski wątek. Zaraz, powinno już zniknąć nam teraz to zdjęcie. Alan może nam tutaj pomoże, bo ja wyłączę... A nie, przepraszam, teraz. O. Polski wątek w takim najbardziej prestiżowym, największym, najbardziej znanym konkursie Sony World Photography Award, natomiast nie, wróć Sony, World Photography Award, czyli bez Sony. Legendarny konkurs i Polacy nieczęsto tam się pojawiają w tych konkursach, więc trzymajmy wszyscy kciuki, w kwietniu będą ostateczne wyniki. Już sama nominacja jest bardzo fajną i poważną sprawą. Zresztą Tomek był pierwszym fotografem w Polsce, który na dobre przeszedł na Alfy 9 i na co dzień fotografuje skoki. W tej chwili właśnie jest w drodze do Planicy, gdzie będzie fotografował loty narciarskie. No, rozmawiałem z nim ostatnio właśnie a propos A1-ki. No i A1-ka byłaby czymś, co by go bardzo grzało, ale tam troszeczkę wcześniej było dyskusji o zarobkach fotografów i to rzeczywiście jest tak naprawdę największy problem 2020-2021, bo nie dzieje się dobrze, wielu fotografów nie ma pracy. Ktoś tam fajnie wyżej napisał, że śluby pewnie będą, ale wesel raczej nie będzie. A krótko mówiąc, patrząc po tym, co się dzieje również u nas, to czuję, że to dość długo jeszcze potrwa niestety, więc bardzo chcielibyśmy się z wami spotkać w końcu w prawdziwym życiu, ale chyba jeszcze troszeczkę pospotykamy się w życiu nieprawdziwym, online'owym. Słuchajcie, tak patrzę, że mamy 21.02, przeglądam jeszcze komentarze. Słuchajcie, ostatnia okazja, żeby zapytać o coś Jarka, Szable i Jonasza. Tak. Jeszcze jest chwilka, tu jest w międzyczasie komentarz od Macieja, 20-30 klatek na sekundę nie zrobi interesującego zdjęcia za fotografa, natomiast pozwoli uchwycić te chwile, które do tej pory były nieuchwytne. Ja się z tym zgadzam, tylko rzecz jest w tym, że jeżeli jest zawodowy fotograf wysłany w jakieś miejsce, to musi chcę dostarczyć możliwie najbardziej interesujące momenty. Ja muszę powiedzieć, że nie mam doświadczenia w lekkiej atletyce, ale próbowałem troszeczkę z naszego balkonu na hali w Toruniu te Mistrzostwa Europy fotografować. Okazało się, że dziewiątka Mark II, 20 klatek na sekundę i mamy niemal gwarantowane, że przy każdym zawodniku, na przykład przy pchnięciu kulą, to naprawdę się szybko dzieje, będę miał zdjęcie z zawodnikiem i kulą, bo to tak jak w piłce nożnej do użytku prasowego nadają się zdjęcia akcja, ale musi być piłka w kadrze, to przy pchnięciu kulą musi być kula w kadrze. Więc to te szybkie zdjęcia, jeżeli mamy odrobinę refleksu i trochę oka do tego, jak skomponować kadr, to to jest super sprawa. Czy Sony reaktywuje Bagnet A? No on cały czas żyje, mamy takie pytanie. Natomiast chciałbym zapytać człowieka, który wykończył Minolty, co nam powie na ten temat?
Ja? No ja jestem niewidny. Na mnie nie patrzcie. Znaczy nie, ale szczerze mówiąc, to nie wydaje mi się, żeby był do tego powrót i nie widzę specjalnie potrzeby. Nie jest to tylko nasze zdanie, bo jeszcze parę lat temu się słyszało, że to my jesteśmy na tej dziwni, że tak ciągniemy w kierunku aparatu bez lustra, a lustrzanki mają jeszcze długie lata przed sobą. No a tutaj się okazuje już w tym roku i Canon i Nikon, że decyzja zapadła. Czyli to kwestia czasu tylko, kiedy nie będą już produkowane lustrzanki. Może obiektywy jeszcze przez jakiś czas, bo trochę ich pozostało, ale tutaj już nie ma od tego odwrotu. Tutaj wszystkie firmy przechodzą na mocowania bezlustrowe i nikt już nie będzie inwestował w technologię z zeszłego wieku. No, taka jest bolesna prawda. Aparaty się mogą zmieniać, natomiast mocowania, które były wynalezione w latach 50. czy 80., no niestety, ale podzielą los muszkietu prędzej czy później.
No powiem ci, że zabrzmiało to dość dramatycznie.
Dlaczego ja myślę, że... No to jest to normalna kolej rzeczy, no technologia. No, w tej chwili nikt się nie dziwi, że nikt już nie używa powszechnie aparatów analogowych, nie używa filmów. No przecież były filmy bardzo dobre. W tej chwili jak masz aparat fajny i kupisz dobry film, to masz świetne wyniki. Natomiast nikt się nie dziwi, że nikt tego nie używa, poza grupą hobbystów, ale w skali masowej to już nie istnieje. Nie ma tej klasy aparatów w ogóle. Więc jak gdyby ona nie zniknęła w ciągu jednego roku, nie zniknęła w ciągu 5 lat, ale minęło lat 15 i właściwie technologii analogowej, klasycznej, gdzie powszechności, tego nie ma. I nikt się temu nie dziwi, tak samo będzie z lustrzankami. To jest naturalna kolej rzeczy po prostu. No, kolejny etap, mówiąc inaczej, no to pewnie za, nie wiem, za 20, 30, 50 lat nie będzie aparatów bezlustrowych, można powiedzieć. No. Więc jak gdyby wszystko w swoim czasie.
No, mnie pozostaje powiedzieć tylko hołk, jak mawiali starzy Indianie. Natomiast rzeczywiście to jest jeszcze troszeczkę kwestia, wydaje mi się, jednej rzeczy i ten sam problem ma też Nikon, że tam są bardzo takie skomplikowane rozwiązania mechaniczne. One bardzo ograniczają możliwości rozwoju czy przyspieszania pracy, na przykład przymykania przysłony, bo ona jest po prostu mechanicznie przymykana. To jest bagnet, który debiutował, uwaga, prawdopodobnie wcześniej niż większość naszych widzów się urodziła w 1985 roku. A druga rzecz, żeby może było mniej dramatycznie, to są przejściówki. I trzecia rzecz, to każda firma produkuje, jakby idzie w tą stronę, gdzie można zarobić pieniądze. A aparaty z bagnetem, a podobnie zresztą jak już lustrzanki właściwie wszystkich firm, nie generują żadnych zysków. I to, że w tej chwili wszyscy główni gracze na rynku, wszyscy cech, którzy jeszcze mieli lustrzanki, ogłosili, że już dwóch ostatnich, że nowe modele profesjonalne nie będą miały lustra.
Jeszcze Pentax są lustrzanki, pamiętam.
Tak, a sam byłem wiele lat fanem Pentaxa i miałem wiele modeli tej zacnej marki. Tak, ale wiesz co, ktoś jeszcze nadal musi produkować czarne płyty, ktoś nadal musi produkować dłuta i zestawy do rzeźbienia, blade ramy, pędzle, farby.
Pióra wieczne.
Ciekawe, czy jest jeszcze jakiś producent maszyn do pisania?
Na pewno.
Myślisz?
Na 100%.
No, więc ktoś to musi robić i myślę, że to tak jak to się ładnie mówi, last man standing, taki system. Będzie w Pentaxie pewnie też. To są całkiem fajne rozwiązania na dobrych matrycach. Więc nie najoptymistyczniej kończymy to spotkanie dzisiejsze.
Ja tego tak nie widzę. Ja wiem, że tak może to wyglądać z punktu widzenia osoby, która jest tam jakby ściśle związana z systemem, ale ja patrzę z punktu widzenia historycznego po prostu, że nowsza technologia wypiera starszą technologię. I tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację.
A ja się spodziewałem tego komentarza, wiesz? Czarnych płyt sprzedaje się więcej niż CD. Mnie to nie dziwi, bo dzisiaj prawie wszyscy używają Spotify'a, nie licząc szabli. Ale generalnie po prostu streaming...
Mam na konto na Spotify'u.
Streaming wyparł w ogóle nośniki. Tak samo nie znam, jakie są wyniki sprzedaży płyt Blu-ray. Ale Netflix i inne tego typu platformy spowodowały, że Blu-ray prawdopodobnie nigdy nie będzie miał następcy. Nie będzie czegoś takiego jak kolejny twardy nośnik do filmów, bo nikt już tego nie potrzebuje. Ja mam kilkaset płyt DVD i sporo Blu-ray i w którymś momencie już, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu złapałem się na tym, że oglądam na Netflixie film, który mam na przykład na płycie, tylko musiałbym wstać i podejść do półki, wyjąć płytę, włożyć w napęd.
Mi się zdarza, bo jednak jakość z Blu-raya to jednak jest niebo a ziemia w porównaniu z Netflixem.
No tak, no ale ty jesteś koneserem.
Jak jest fajny film, to naprawdę szkoda kaleczyć oczy streamingiem. Ale zgadzam się też z tym, że tutaj odwrotu od tego nie ma. Także to ta sama sytuacja. Czarna płyta nie wróci, bo to jest trochę moda. Natomiast tutaj też bym się nie spodziewał, żeby nagle wróciły kasety magnetofonowe w jakiejś olbrzymiej ilości.
Słuchajcie, ale te czarne płyty wracają na zasadzie sprzętu dla hobbystów. Tak samo dokładnie, jak wracają produkcje pewnych wybranych filmów fotograficznych. Ale nie wracają z powodu tego, że mają jakąś technologiczną przewagę nad płytą CD czy streamingiem.
Nawet ja mam dwa filmy w lodówce, czekają na dobrą porę, żeby założyć do aparatu, ale to...
Myślałem, że na kolację.
Nie.
Nie, ale wiecie co, ja może bardzo mocno nie przestrzelę teraz, ale mam dziwne podejrzenie, że średnia wieku nabywców czarnych płyt jest gdzieś między 20 a 30 lat. To jest takie podejrzenie graniczące z pewnością. Tak samo jak mój wspaniały syn w którymś momencie wymyślił, że on będzie słuchał kaset. Do końca nie rozumiałem dlaczego, ale miał taką zajawkę na kasety. I również chyba na podobnej zasadzie sprzedają się aparaty natychmiastowe, które są takie fajne, trochę oldschoolowe, trochę hipsterskie i robimy sobie zdjęcie, natychmiast mamy fotkę trwałą, taką na papierze, potem robimy zdjęcie smartfonem i wrzucamy na Instagram. Tak. I to tak bardzo często wygląda, więc to są takie myślę, że mody. Może zabrzmiałem teraz jak, że tak powiem, stary zgret, ale to może być prawda.
Ja też czarne płyty czasami kupuję, ale raczej kolekcjonersko, bo z kolei nie wyobrażam sobie, że miał swoje ulubione płyty czarnej na winylu słychać 30-40 razy. No bo to za 40 razem to niestety to już nie będzie ta sama płyta, która była na początku. O, widzę kota u Jonasza.
Tak, to jest czarny kot. Wiesz co, kiedyś było... Anegdota była taka, wiesz, że fotografowie w studio mieli czarne koty i rozwarciem źrenicy mierzyli, jak ekspozycję ustawić. Ile jest światła, wiesz? To może dlatego Jonasz tam trzyma. Zobaczcie, mamy tutaj pokolenia 20-30, nie stać na czarne płyty, bo są drogie.
No, 50 zł, bo zasady. No.
Ja znam parę osób, które kupują nadal czarne płyty i one wszystkie są poniżej 30. Tutaj mamy bardzo też fajny komentarz, że dynamika jest najlepsza i to Max Szostakowski pisze z czarnej płyty. Myślę, że wystarczyłoby zrobić ślepy test i tego typu legendy mogłyby zniknąć zupełnie. I tutaj mamy jeszcze jeden komentarz. 18 lat moja chrześniaczka weszła teraz w świat winyli. No i to jest duża przyjemność. Ja muszę powiedzieć, że ja jednej, to będzie może dobra puenta i podsumowanie, jednej rzeczy zazdroszczę młodziakom, muszę powiedzieć. I to wcale nie, że tak powiem...
I nie tego, jest to wiek.
Nie, absolutnie nie. W ogóle w życiu nie chciałbym mieć 20 lat znowu. Daj spokój.
Nie, nie.
Odszoknęło. Nie, no Jarek na nas patrzy z politowaniem. On by chyba chciał mieć. Nie,
ja buduję już taki przyrząd do cofania się w czasie. Mam już ramę, pedały i łańcuch, ale wszystko przede mną.
Odpiły łańcuch.
Pamiętaj, jest zegarem, żebyś tam się nie powiedział. Na minus przejdziesz.
Nie wiecie, czego ja zazdroszczę?
W epoce kamiennej.
Ja zazdroszczę młodziakom, którzy teraz zaczynają fotografować, pewnego rodzaju, ja rozumiem, że oni chcą robić na analogu, bo jak ja sobie teraz zaczynam powoli kopać w moich kartonach, może kiedyś zrobimy live'a o tym, jak najprościej kopiować swoje negatywy, żeby miały postać cyfrową, i tam odnajduję jakieś takie sprzed 30 lat moje negatywy czarno-białe, jakieś pierwsze próby, to jak patrzę na te klatki, to czuję ciarki na plecach, jak wtedy, gdy robiłem zdjęcia i nie wiedziałem, co wyjdzie.
No, tak.
I miałem, miałem notatniczek i notowałem exify.
Jakie exify? Nie, no, notowałeś?
Nam już to nie wróci, szabla, ale dzisiejszy 19-20-latek, który kupuje sobie z tajemniczych powodów analogowy aparat, on właśnie będzie przeżywał tą inicjację przygody z fotografią i ja to rozumiem. Słuchajcie, od strony uczenia się fotografii to analog nie jest dobrym pomysłem. Jak chcecie się nauczyć zależności między czasem, przysłoną, ISO, perspektywą, głębią ostrości i tak dalej, to dużo szybciej nauczycie się aparatem cyfrowym. Ale analogowy aparat, jak się zaczyna, bo teraz ja nie miałbym żadnego dreszczyka na plecach robiąc analogowym aparatem, robiłem ostatnio 3 lata temu chyba, to jak się zaczyna, to jest wspaniały dreszczyk i on aż pewnie pamięta lepiej. Niech was ta broda nie zmyli, jest z nas najmłodszy. Natomiast rzeczywiście to jest taki pewien dreszczyk. Krzysiek teraz przyszpanuje Alfą 9 analogową, tak? I będzie tracił film.
Nie ma filmu w środku.
A, no widzisz, no tak to można pstrykać. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za udział. O, jest też Mateusz Soporowski, pozdrawiamy. Jest Darek Szmeja, więc też pozdrawiamy. Słuchajcie, pewnie jeszcze pokomentujemy sobie pod naszym spotkaniem. Mamy w tej chwili 21:15. Pierwsze spotkanie pod tytułem Fotogadane. Myślę, że czas zamknąć. Być może jeszcze Jarek ma do powiedzenia jakiś dowcip na koniec.
Nie, dzisiaj już nie. Dzisiaj już nie.
Dzisiaj już nie, okej. Okay.
A już się bałem.
Nie no, Jarek sypie dowcipami jak z rękawa, muszę wam powiedzieć. Natomiast duża część z tych dowcipów nie do końca nadaje się do mówienia ich na antenie w naszym kanale telewizyjnym.
Ale
Fotogadane.
To sugerujesz. Nie
podpuścisz mnie, Jarek, nie będę cytował w ogóle innych takich historii. Jonasz, ostatnie twoje słowo, bo ja jako tutaj samozwańczy moderator powiem w ogóle ostatnie słowo.
No w takim razie słuchajcie, bardzo wam dziękuję wszystkim za spotkanie w tej nowej formie i mam nadzieję, że się szybko znowu zobaczymy.
No, Jonasz od razu przeszedł do picia. To mi się nawet podoba. Nie ma na co czekać. Krzysiek?
To nie są łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy. Co, no, Krzysiek... jakąś kodę mam zrobić? Tam coś tak? Tam...
Jakieś ostatnie zdanie twoje na dzisiejszy wieczór.
Interesuje, co będzie dalej, no bo widzieliśmy już, jak ktoś w branży jest od 20-30 lat, to powinien już jak gdyby zobojętnieć na nowości i na to się pojawi. Natomiast mnie to cały czas nieustannie interesuje, ale też przeżywam równie fajnie, właśnie się nie mogę doczekać, kiedy ta moja 500-ka przyjedzie. Wreszcie, tylko oczywiście 500-kę będę używał razem z A7-ką na 100%, więc efekty...
Ale zaraz, bo chciałem teraz uściślić, chodzi tobie o 500 milimetrów czy mililitrów? Bo
milimetrów.
Zgubiłem się, o jakim szkle mówisz. Milimetrów, okej, dobrze, to mamy już uszczegółowione.
Pół
więc
litra,
teraz...
ale w milimetrach.
Słuchajcie, teraz moje ostatnie słowo, to ja bym chciał wam powiedzieć, że być może jeszcze w Fotogadane zajmiemy się takimi rzeczami, jak na przykład zachęcanie do rozwoju fotograficznego poprzez albumy. Tu mam taki fajny album, na przykład, który w ubiegłym roku nabyłem, Mechanizm Mariusza Foreckiego. Człowiek, którego znam no 20 parę lat i jest moim idolem. I to jest właśnie po to stworzono, słuchajcie, fotografię. Myślę, że o albumach będziemy mówić. Poszukajcie sobie Pixhouse w Google'ach. Tu mamy piękny dokument o tym, jak wyglądała Polska na przestrzeni wielu ostatnich lat. I myślę, że fotografia najfajniejsza jest w tym, że jest czasowstrzymywaczem, bo myślę, że najważniejsze, co możecie fotografować, to rodzinę, swoje miasto, swoją wieś. Najmniej ważne jest tak naprawdę fotografowanie szronu na listku. To jest może i bardzo piękne, bardzo fajowskie, ale za 20 lat to będziecie patrzeć, o, a szkoda, że nie miałem lepszego obiektywu, a popatrzycie na zdjęcie z imienin, o kurde, ale wujek Stefan śmiesznie wyglądał, a ja znalazłem to zdjęcie i dlatego chciałem spuentować. Stefan myślał, wow, a najlepsze jest to, że mój przyjaciel nadal ma tą gitarę z tego zdjęcia i nawet graliśmy rok, dwa lata temu na święta na tej gitarze, więc wspomnienia. No tak, fotografia po prostu jest czasowstrzymywaczem. Szukajcie, dokumentujcie, rozglądajcie się i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy serdecznie. W ogóle dużo starych znajomych się pojawiło, więc bardzo mnie to cieszy. Do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo. Cześć.
Trzymajcie się, cześć.
Sony Alpha Academy to nie tylko podcasty. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, aby otrzymać dostęp do transmisji na żywo, wideoporadników, konkursów i wartościowych dyskusji ze specjalistami i ambasadorami Sony. Wyszukaj na Facebooku grupę Sony Alpha Academy Polska i dołącz do rosnącej społeczności entuzjastów fotografii. Zapraszamy!